Kwadrans po godzinie 11. Janusz Życzkiewski, zapraszam na Lubuskie Forum Radia Zachód. A w swoich domach i nie tylko na skype'owych łączach są z nami Piotr Barczak, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jest z nami Sławomir Kotylak, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam z radio słuchaczy.
Profesor Bogusław Liberacki, Lewica. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jest z nami Łukasz Porycki, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
Konfederację reprezentuje pan Piotr Szymański. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Oraz jest z nami także Karol Zieleński, doradca wojewody lubuskiego. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, witam.
Przepraszam, dyrektor gabinetu wojewody lubuskiego, to będzie, myślę, dużo bardziej precyzyjnie. Szanowni panowie, no, dziś nie sposób nie rozpocząć od podwójnego sukcesu, jak mówi pan premier Mateusz Morawiecki, w sprawie negocjacji unijnych dotyczących budżetu na kolejne lata. Budżetu, o którym już w lipcu mówiło się, że to wielki sukces Polski. Dziś jesteśmy także po dyskusji dotyczącej możliwości łączenia wydatkowania unijnych środków z tak zwaną praworządnością. Mówi się o uznaniowości. To powodowało bardzo duże ożywienie w tej debacie i także w negocjacjach. Koniec końców doszło do porozumienia. Pytanie do Piotra Barczaka z Prawa i Sprawiedliwości. Czy polski interes jest w pełni zabezpieczony? Czy w kontekście możliwości utraty części swoich praw i suwerenności tutaj udało się obronić Rzeczpospolitą?
Jak najbardziej. Zanim przejdę do konkretów, jeszcze chciałem tylko przeprosić za maseczkę i strój roboczy, ale niestety już dzisiaj też trochę służbowo, w związku z tym też może dźwięk nieco będzie zniekształcony. Ale wracając do tych najważniejszych rzeczy. Oczywiście istotą rzeczy tak naprawdę nawet nie był podział środków finansowych, ponieważ te środki finansowe już w lipcu zostały uzgodnione. Natomiast pojawiła się kwestia praworządności, która rzeczywiście bardzo różnie była, mogła być interpretowana. Stąd naturalną rzeczą, że takie sformułowania muszą być mocno sprecyzowane. I one nigdzie nie były sprecyzowane, stąd też oczywistą rzeczą była kwestia weta ze strony państwa polskiego, także i Węgier, ale także i innych państw, które do tego się przymierzały. I myślę, że właśnie to doprecyzowanie słowa dotyczącego praworządności zakresu finansowego, czysto finansowego, to znaczy, żeby nie było malwersacji finansowych, a nie z kolei interpretacja słowa praworządność do różnych politycznych interesów poszczególnych państw, a przez to potem naciskania poprzez Brukselę tych państw, to właśnie zostało doprecyzowane i stąd była możliwość porozumienia i zrezygnowania z tego weta. A zatem dlatego można powiedzieć o tych dwóch pieczeniach na jednym ogniu, a zatem środki finansowe i doprecyzowania słowa
panie przewodniczący,
przy podziale tych pieniędzy.
Natomiast muszę dopytać o kwestię związaną z jakby suwerennością Polski, dlatego że część obozu Zjednoczonej Prawicy jednak podnosi, że właśnie zrzekliśmy się naszej suwerenności. Tu mowa o obozie Solidarnej Polski, gdzie no chociażby pani europoseł Beata Kempa w dość ostrych słowach skwitowała to, do czego doszło w Brukseli.
Znaczy, ja myślę, panie redaktorze, że to jest kwestia też interpretacji, zakresu, na ile chcemy uzyskać z jednej strony oczywiście środki, a z drugiej strony to, co najważniejsze, czyli doprecyzowanie konkretnych słów, bo ja wielokrotnie też na państwa antenie powtarzałem, czy to jest kwestia oceny na przykład owoców w kwestii marchewki, czy też warzyw, podobnie ze ślimakiem, czy to jest ryba, czy też nie ryba. I w takich rzeczach trzeba doprecyzować. Myślę, że to nie jest do końca kwestia wyłącznie suwerenności, czy nie, ale interpretacji poszczególnych przepisów i potem wykorzystywania tych przepisów do tego, czy pieniądze będą zabierane, czy też nie. I myślę, że to jest kwestia do szczegółowienia. Natomiast ja rozumiem, że osoby niektóre, które chciały, żeby Polska była rzeczywiście ukarana z kolei, mówię tutaj bardziej o opozycji już w tej chwili, pewnie dzisiaj będą mocno rozgoryczone, bo one chciały po prostu, żeby...
No to posłuchajmy w takim razie, czy rozgoryczony jest Sławomir Kotylak z Koalicji Obywatelskiej. Wiemy, że marszałek województwa lubuskiego wraz z innymi radnymi województwa śpiewała nawet odę do radości w dniu, w którym negocjacje odbywały się, by w ten sposób... no właśnie, zagrzać do walki, czy może wyrazić rodzaj solidarności z rządem w sprawie negocjacji? To już może odpowie pan Sławomir Kotylak, jak również na to pytanie, czy jest pan rozczarowany wynikiem negocjacji?
Trudno mówić o rozczarowaniu w sytuacji, kiedy udało się opanować coś, co na potrzeby wewnętrznej polityki rozpętało Prawo i Sprawiedliwość na arenie europejskiej. Ja powiem tak.
Wspólnie, przepraszam, z partią Fidesz, która rządzi na Węgrzech i która jest członkiem
tego, IPP. Jak należy podchodzić do słowa praworządność. I myślę, że profesor Miodek wyrwał sobie już wszystkie włosy z głowy, słuchając nie tylko Piotra Barczaka, ale polityków Zjednoczonej Prawicy oraz ekipy rządzącej. Jak można na wiele sposobów interpretować proste stwierdzenie praworządność? Jest ono zdefiniowane w słowniku i naprawdę... tak wielu teorii i różnych hipotez dotyczących możliwości
słowniku?
Interpretacji, słowniku nadinterpretacji, Brukseli? Zrozumienia, niezrozumienia, ja naprawdę w życiu nie słyszałem. Ale wracając do meritum, no generalnie zakiwali się na śmierć, dlatego że Rada Europejska nie...
Halo, halo? Mamy pewien problem z połączeniem z panem Sławomirem Kotylakiem. Być może coś na łączach. Może za chwilę w takim razie wrócimy do...
Po raz kolejny ośmieszeni.
O, już słyszę.
W związku z czym serdecznie dziękuję za takie stanowisko naszemu rządowi. Udało się zagasić pożary wywołane wewnętrzną kłótnią i sporami na prawicy. A uważam, że one były kompletnie bez sensu z tego względu, że te pół roku, a już ostatni miesiąc, należało poświęcić choćby na dyskusję o wzmocnieniu pakietu klimatycznego i pomocy w tym zakresie, bo tutaj Polska ma bardzo duże zaległości, jeśli chodzi o choćby kwestie o źródeł odnawialnych, energetyki i tak dalej. I był czas na to, żeby te elementy poruszyć i uzyskać większe dofinansowanie niż te, które zostało w czerwcu wynegocjonowane. Tu byśmy byli szczęśliwi, gdybyśmy mogli pakiet klimatyczny realizować ze środków unijnych i poparcie w tej materii uzyskalibyśmy od krajów zachodnich, czyli od 26 naszych członków, partnerów Unii Europejskiej. Niestety skupiliśmy się na bieżących potrzebach wojny wewnętrznej, przerzuconej na kanwy europejskie. Zmarnowaliśmy ten czas. Co za tym idzie? Uważam to za takie pirusowe rozwiązanie. Udało się utrzymać to, co zostało wynegocjonowane, natomiast cała reszta to... brak słów. Szkoda po prostu czasu na komentowanie tego typu działań polskiego rządu.
Przejdźmy do pana profesora Bogusława Liberackiego, który z racji pełnionej funkcji europosła
najpierw dziękuję, a potem szkoda słów.
Jest, można powiedzieć, także najbliżej tych spraw w Brukseli. Wśród komentarzy dotyczących negocjacji pojawiają się także takie, które mówiły, że one były skazane na wypracowanie kompromisu i nikt nie pozwoliłby sobie na to, żeby w tej sprawie tego kompromisu nie było, bo rzecz idzie nie tyle o kwestie związane ze środkami finansowymi dla poszczególnych krajów, ale chodzi również o przyszłość i jedność wspólnoty. Czy zgodzi się pan z taką tezą?
Jeszcze raz dzień dobry, witam serdecznie. Tak, jest coś na rzeczy. I otóż chciałbym po pierwsze zwrócić uwagę naszą uwagę na to, że zupełnie inaczej się rozmawia, negocjuje, prowadzi spory w Brukseli, a zupełnie inaczej u nas w kraju. Nie padają tam w Brukseli żadne oskarżenia o złych cechach, walorach negatywnych i tak dalej, a u nas w kraju zdążyliśmy obrazić Niemców, obrazić Francuzów, wytknąć Hiszpanom, wejść w spór z Holendrami, zacząć mówić bardzo źle o Duńczykach i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, panie i panowie, powinniśmy zmienić język. To, co robimy, nie ma nic wspólnego z prowadzeniem sporów wokół.
Panie profesorze, wejdę w słowo tylko jeśli pozwoli pan, to zapytam w ten sposób. Czy to oznacza, że nie można w debacie publicznej prowadzonej w Polsce mówić o tym, że każdy z naszych krajów ma inne interesy i reprezentuje te interesy i walczy o swoje? Bo ja mam wrażenie, że jeśli pojawiały się takie głosy, o których pan mówi, że były krytyczne wobec tych państw, no to one były jednak właśnie związane z tym, żeby pokazać, że Unia Europejska to oczywiście jest wspólnota europejska, ale jest to wspólnota państw, które mają swoje rozbieżne interesy.
A to wobec tego pokazujmy, że interesem Holandii jest rozwój Holandii, interesem Niemiec jest rozwój Niemiec. A nie mówmy o tym, że Niemcy chcą nas skrzywdzić, że Holendrzy w ogóle to mają raje podatkowe, a w ogóle jakiś tam rabat i oni się powinni wynieść, że Francuzi biją protestantów, bo u nas też na ulicy się bije i tak dalej, i tak dalej. Przekaz, dialog, ale w inny sposób. Ale to zostawmy. Chciałbym, żeby z dniem 10 grudnia to było passé, to było wszystko poza nami. Żebyśmy od 10 grudnia otworzyli nowy rozdział, który...
Zatem co dalej?
Jest, uważam, jest duża satysfakcja i szansa z tego, że mamy prawie 160 miliardów euro, czyli 740-60 miliardów złotych. I to jest pierwsze zasadnicze. Dwa, że mamy, przestaliśmy być postrzegani jako egoista, który chce, niech się cała Europa pogrąży w biedzie, ale my nie ustąpimy z czegoś tam. Bo pamiętajmy, że te 750 miliardów euro to jest dla całej Unii Europejskiej. Nasz udział tutaj nie jest największy, jako że szkody koronawirus w Polsce nie wypoczynił największy. Kolejna rzecz. Pamiętajmy, że nie ma tak zwanej praworządności. Jest po prostu praworządność. Praworządność, czyli praktyczne postępowanie zgodnie z prawem. Czyli władza prawa, a nie prawo władzy. I co do tego nie miejmy wątpliwości i to rozporządzenie o praworządności ma charakter uniwersalny. Jak ktoś nieraz mówił, ono jest skierowane przeciwko Polsce i Węgrom. Nie. Jest skierowane w imię interesu. I od początku był to interes finansowy i budżetowy.
Ale nie ma pan wątpliwości co do definicji praworządności, dlatego że dobrze pan wie, że praworządność oceniają prawnicy. A po to na przykład w rozprawie sądowej jest oskarżyciel i obrońca, by na podstawie przepisów interpretować zapisy i wpłynąć na wynik i wyrok sądu. Więc czy tutaj, mając tak delikatnie mówiąc luźną definicję tej praworządności, nie ma takiego ryzyka?
Otóż pamiętajmy, że dotychczasowa procedura w sprawach praworządności przeciwko Polsce nie wygasła. Teraz sędzia. Chodzi o to, żeby sędzia nie wydawał wyroków oczekiwanych przez rząd. Ponieważ jeżeli wyda wyrok nieoczekiwany przez rząd, to ma oczywiście dyscyplinarną komisję i może być wydalony z zawodu. Prokurator. Ma być postępowanie prokuratorskie też należycie nadzorowane. I oto toczą się sprawy w stosunku do Polski. I kolejna rzecz, sam ustrój sądów, czyli rozdział władza ustawodawcza, wykonawcza, sądownicza. Ale wiemy, o co chodzi. Ale jeszcze raz, rozporządzenie tego w ogóle nie dotyczy. Rozporządzenie w ogóle nie dotyczy spraw homoseksualistów, małżeństw, adopcji dzieci. Na imię Boga nie, ono dotyczy tylko i wyłącznie budżetu. I to, co zostało jako kompromis powiedzieć podpisane, to jest dopowiedzenie. Tak, rzeczywiście, wszystkie wysokie umawiające się strony, czyli 25 państw członkowskich jako Rada Europejska oświadcza. To dotyczy spraw finansowych.
No i myślę, że to jest najważniejsze. Przepraszam, panie profesorze.
W tym kompromisie jeszcze jest jedno, że Trybunał Sprawiedliwości dokona oceny, bo kto ma stwierdzić zgodność z prawem? No właśnie sąd. Kto dokona oceny zgodności z prawem europejskim tegoż rozporządzenia.
Posłuchajmy, jak sprawę...
W dobrym momencie.
Skomentuje pan Łukasz Porycki z Polskiego Stronnictwa Ludowego, jak rozumiem zarząd województwa, uśmiechnięty, bo to śpiewanie przez panią marszałek Ody do Radości pomogło. No i teraz czekamy na strumień pieniędzy, który również do województwa lubuskiego wpłynie.
A w Białymstoku ktoś prąd wyłączył, nie można było śpiewać.
Tak. Dobrze, bardzo proszę.
Szanowni Państwo, porozumienie w sprawie budżetu Unii Europejskiej to jest zwycięstwo tych wszystkich, którzy zamiast mówić weto albo śmierć, mówili weto to śmierć. Weto to śmierć dla Polski, dla samorządów, dla studentów, którzy nie mogliby korzystać z programu Erasmus, ale to przede wszystkim dla wszystkich mieszkańców Polski. Przypomnę, że...
Ale premier rządu w ten sposób nie mówił.
Słucham?
Premier w ten sposób nie mówił, Mateusz Morawiecki.
No premier, no premier całe szczęście w ten sposób nie mówi, natomiast...
No to on prowadził te negocjacje.
Mówili o tym bardzo, bardzo głośno, nastawiając, no wskazując nas w negocjacjach na straconej pozycji. Natomiast gdzieś przyszło to otrzeźwienie. Przyszedł ten wspomnienie lipca 2020 roku, gdzie premier wrócił zwycięski z negocjacji i chyba sobie przypomniał tamte rozmowy i mam nadzieję, że nigdy do tego nie wróci. Natomiast bardzo mnie dziwi nasz sprzymierzeniec Węgry i Viktor Orban, który stworzył klikę przekrętów za unijne pieniądze swoich rodzin i najbliższych współpracowników. Ja tylko przypomnę, że w latach 2015-2019 wobec Węgier postępowa OLAF, czyli Urząd do Spraw Zwalczania Nadużyć, wszczął 43 postępowania. To jest w ogóle rekord na skalę europejską i zakwestionował prawie 4% wydatków z budżetu unijnego, który Węgry miały do dyspozycji, gdzie w Polsce jest to 0,12%, a 0,5% to jest średnia środków, średnia, przepraszam, w całej Unii Europejskiej. To pokazuje, że znalazł sobie rząd polski do tego, aby przykrywać własne przekręty i nadużycia w wydatkowaniu środków europejskich. I myślę, że taki partner do negocjacji jest kiepskim partnerem. Powinniśmy jak najszybciej zakończyć współpracę, bo coś jest nie tak. No, rząd się zmieni na Węgrzech i wyjdą największe przekręty w historii tego kraju. Natomiast bardzo się cieszę, że Krajowy Program Odbudowy będzie realizowany. Już teraz 7 naszych projektów zostało wstępnie pozytywnie zaopiniowanych przez ministerstwo, także czekamy na dalsze rozmowy, dalsze negocjacje. Mam nadzieję, że tych projektów znajdzie się dużo, dużo więcej. Będziemy mogli odbudowywać nasz kraj po kryzysie gospodarczym, który oczywiście mamy.
Piotr Szymański, Konfederacja i Optyka, no, ruchu partii naszej, która dość mocno kontestuje samą obecność Polski w wspólnocie europejskiej. Co w pana ocenie i w państwa ocenie wydarzyło się w Brukseli, że doszło do tego porozumienia?
No cóż, my jako Konfederacja apelowaliśmy już w lipcu, że należało wetować powiązanie wypłaty środków w związku z tak zwaną praworządnością. Ze strony partii rządzącej w ostatnich tygodniach mieliśmy tutaj machanie szabelką, uprawianie retoryki suwerennościowej, niepodległościowej, która się skończyła kapitulacją i kompromitacją oraz oddaniem de facto kolejnych kompetencji suwerennego państwa do Brukseli. Jakiekolwiek oświadczenie Rady Europejskiej nie ma charakteru wiążącego prawnie. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekał już w sprawach o niezgodności prawa Unii Europejskiej z konkluzjami szczytów. Liczy się de facto tylko tekst rozporządzenia, który tak naprawdę nie uległ ani o słowo zmianie. Więc tutaj mówmy o faktach, a nie o propagandzie obozu rządzącego. A fakty są takie, że Unia Europejska zyskała możliwość szantażowania Polski mechanizmem tak zwanej praworządności, zadłużania się w imieniu całej Unii Europejskiej, co będą opłacali również polscy podatnicy, a także nakładania nowych podatków na poziomie europejskim, czego gorącym zwolennikiem był pan premier Mateusz Morawiecki. I takie stanowisko konsekwentnie od początku mieliśmy jako Konfederacja.
Ale powiedział pan o tym, że mówiliście o konieczności wetowania budżetu unijnego. Natomiast kiedy w parlamencie było głosowane poparcie w negocjacjach ze strony parlamentu polskiego dla właśnie delegacji Mateusza Morawieckiego, to głosowaliście razem z Sojuszem Lewicy Demokratycznej, razem z Koalicją Obywatelską, razem z Polskim Stronnictwem
Ludowym. Zgadza się, ponieważ wtedy było już za późno w naszej ocenie na to grożenie tym wetem i tak jak mówiłem na początku, naszym zdaniem powinniśmy to zawetować już w lipcu.
Karol Zieleński, panie dyrektorze, i pytanie także o wynik negocjacji. No i też, no jak słyszymy, różne opinie dotyczące no właśnie tego, czy Polska straciła, czy nie straciła suwerenność, czy co i kto w tej chwili może Polsce zrobić?
Przede wszystkim wynegocjowanie budżetu i środków z tego budżetu 770 miliardów złotych dla Polski jest olbrzymim sukcesem. Z mojej strony ogromne gratulacje dla pana premiera Mateusza Morawieckiego, który negocjował zgodnie ze sztuką, wytrzymał presję i tą zewnętrzną, która była naturalna, ale także tą wewnętrzną presję, która była nienaturalna dla interesów Polski. Ochrona tutaj, ta dyskusja odnośnie praworządności, tutaj no tylnymi drzwiami próbowano troszeczkę wyjść poza traktaty i premier bardzo jasno to wskazał, tak? Seria artykułów, wywiadów, która ukazała się w mediach całej Europy z premierem, gdzie tłumaczył to, jak wygląda stanowisko Polski, że jest to niestety próba wyjścia poza umowę traktatową. To jest główny powód tego, że Polska nie chce się na to zgodzić, że chce to zawetować. Weto jest naturalne, normalne. Każdy z krajów członkowskich ma prawo to zrobić. Kwota, cel przyjęty i założony przez premiera jest to jednoznaczny sukces. Natomiast konkluzja, która powstała w wyniku tutaj rozmów i negocjacji brukselskich, sprowadza się do tego, że jej głównym celem jest ochrona budżetu, czyli ochrona finansów Unii Europejskiej. I to jest kolejna gwarancja dla nas, jako dla Polski, na to, że te środki są zabezpieczone i będą wypłacane. Żaden z organów Unii Europejskiej nie będzie mógł wyjść poza traktaty, poza umowę, a to jest dla Polski sytuacja bardzo bezpieczna. Jesteśmy bardzo uczciwym i zdeterminowanym na dalsze członkostwo w Unii Europejskiej, jej uczestnikiem, i tutaj nie widzę zagrożenia. Natomiast kolejnym ciekawym elementem rozmów, bo tutaj koncentrujemy się na samym budżecie, natomiast były trzy główne osie dyskusji podczas szczytu brukselskiego, tak? Oczywiście wspomniany budżet, ale także zwiększono tutaj procent do 55% oczekiwanej redukcji emisji gazów cieplarnianych do roku 2030. To jest kolejny niezwykły sukces pana premiera, ponieważ na ten cel w ramach budżetu unijnego jako Polska mamy zagwarantowane 220 do 230 miliardów złotych. To tutaj pozwoli nam to naszą gospodarkę mocno
Że wejdę w zdanie, można było wynegocjować troszkę większe wsparcie w tym obszarze w momencie, kiedy została zwiększona wartość niskiej emisji.
Okej. Okay. Zawsze można być zadowolonym, niezadowolonym. Można być jakim się chce. Fakty są niezmienne. Premier pojechał, swoje cele zrealizował, nie cofnął się ani o krok, zagwarantował dla naszego kraju duże pieniądze na rozwój. Tutaj, jeżeli chodzi o to, tutaj co pan wtrącający się w moją wypowiedź wcześniej mówił o przystosowaniu polskiej energetyki do energii odnawialnej, no to tutaj PGE, energia odnawialna w naszym województwie, w Lutolu, w powiecie żarskim, w listopadzie podpisała umowę na dzierżawę terenów i na ponad 300 hektarach powstanie nowoczesna farma fotowoltaiczna. Także ten cel redukcji gazów cieplarnianych w Polsce prawdopodobnie też do 2030 roku zostanie zrealizowany. A wiemy, że to nie jest takie proste ze względu na strukturę naszej gospodarki, jednak duży wpływ sektora wydobywczego tutaj.
Tak jest, oparty na węglu.
No właśnie, i skąd weźmiemy finanse na to, żeby tych wszystkich górników zaspokoić?
Panowie, dziś tego nie rozstrzygniemy, tematy unijne zostawiamy na boku. Przejdźmy do pewnej umowy, którą zawarł PKN Orlen z niemieckim właścicielem grupy Polska Presse, która to grupa no właśnie w tej chwili wejdzie w skład posiadania PKN Orlen. Mowa oczywiście o bardzo poważnym segmencie rynku prasy, bo to są i dzienniki regionalne, i gazety lokalne, także setki portali internetowych. W komentarzach pojawiają się różne oceny takiego stanu rzeczy. Chciałbym panów również opinię usłyszeć. Rozpocznijmy od Bogusława Liberackiego z Lewicy. No, jest to sytuacja chyba bez precedensu. Podnoszone jest to, że polskie gazety będą w polskich rękach, a to ma znaczenie.
Toż rozróżniłbym dwie rzeczy. Polskie ręce i ręce rządu. To nie zawsze musi być to samo.
No ale ten rząd Polacy wybrali akurat, panie profesor.
Rząd wybrał Sejm. A Sejm wybrali.
No dobrze, możemy się tutaj licytować, natomiast jest demokratycznie wybrany rząd.
Tego rządu nie wybrałby Sejm, gdyby nie Polacy.
Tak, prosta sprawa. Zgodziliśmy się. No, pamiętajmy, że tego typu rzeczy się nie robi, żeby firma naftowa zaczęła wydawać gazety. Ale słuchajcie, ja rozumiem dosyć prosto i my to tak na lewicy rozumiemy, że chodzi po prostu o stworzenie modelu państwa na wzór Orbana, bo on też tak przejmował poszczególne środki oddziaływania. I teraz tego nie zatrzymamy ze względu na to, że Prawo i Sprawiedliwość ma większość, ma bardzo sprzyjający sposób, no, taki sprawny obsadzone kierownictwo największych trzech narodowych spółek Skarbu Państwa. Natomiast pamiętajmy, że trzeba na to popatrzeć moim zdaniem następująco. Prawo i Sprawiedliwość od władzy odejdzie. Jakiś nowy rząd się wyłoni. No i jest pytanie oczywiście...
I te gazety nadal będą w polskich rękach.
Będą w rękach nowego rządu. Bo dalej rząd będzie kontrolował. Czy wam o to na przykład będzie chodzić w Prawie i Sprawiedliwości? Wyobrażacie sobie, teoretycznie można wyobrazić. Za 3 lata jest rząd lewicowy. No i te same gazety, te same spółki są nasze.
Oto... Ale tak było w latach jeszcze 90. Panie profesorze.
No. Jakie było? Polska Presse była lewicowa, SLD-owska.
No a Gazeta Lubuska, nie?
Należała do Platformy. Już nie, ani Platforma, a tym bardziej SLD w swoich odsłonach nigdy nie aspirowały do przejęcia prasy. Ale to zostawmy. Natomiast tak to widzimy, tak to postrzegamy, że będzie to tendencja do realizacji hasła. Nazywa się to polonizacja. Tak naprawdę hasło nazywa się to przejęcie przez rząd. No TVN24 pewnie będzie następnym celem. Polsat już jest...
Tam jest, zdaje się, amerykański właściciel.
Póki co, jest najbardziej tak. bardziej spolegliwy.
Ale jeśli będzie chciał sprzedać, Niemcy chcieli sprzedać i sprzedali.
No i dobrze, tylko ja mam pytanie i mnie się pytają ludzie, czy mamy kupować paliwo w PKN Orlen, bo my nie chcemy finansować gazet przejętych za 120 milionów złotych. My nie wiemy, jak wygląda biznesplan, czy się do tego będzie dokładać, czy się nie będzie dokładać. Więc chciałbym po pierwsze prosić, nie bojkotujmy, dlatego że niezależnie od tego, w której stacji kupujemy, to kupujemy paliwo dostarczone przez Orlen. Ile do tego dołożymy w cenie
Dobrze.
Paliwa? No to się okaże.
Przejdźmy do Piotra Barczaka z Prawa i Sprawiedliwości. No, tutaj, jak słyszy pan zarzuty, że w tej chwili, jak rozumiem, w każdej gazecie, którą wykupi Orlen, państwo jako Prawo i Sprawiedliwość będziecie musieli wstawić swoich, nie wiem, jakichś dziennikarzy. Czy państwo macie jakieś takie, nie wiem, zaplecze tutaj, żeby właśnie ci dziennikarze, jak rozumiem, myślący w zgodzie z Prawem i Sprawiedliwością w tych redakcjach zaczęli funkcjonować? Jak to będzie wyglądać?
Pana profesora niestety, ale z przykrością muszę powiedzieć, że już dawno przestałem rozumieć. Zaczynając wcześniejszej wypowiedzi, jeżeli lepiej, kiedy koncern niemiecki miał gazety polskie wydawane w Polsce, to było super, wszystko wspaniale, pięknie. Ale kiedy koncern polski kupuje, to już jest niedobrze, bo akurat w tym czasie rządzi Prawo i Sprawiedliwość. Znaczy, to jest fakt, wszystko jest źle. W Polsce wszystko jest źle, bo rządzi Prawo i Sprawiedliwość. Tylko że to, jeszcze raz przypominam, niezależnie komu się to podoba, rzeczywiście Polacy wybrali ten parlament wybrał ten rząd. Zresztą przedstawicieli tego rządu też Polacy wybierali. Więc więcej trochę szacunku, panie profesorze. Ja myślę, że gdyby pan częściej bywał w Polsce niż w Brukseli, to by pan to doskonale rozumiał. i nie mówiłby pan jak wcześniej, że to Polacy wywołują wojenki. Bo ja panu przypomnę, że to właśnie wiceszefowa Bundestagu, czyli parlamentu niemieckiego, wyszła z napisem to jest wojna. I proszę zobaczyć, to Polacy do Niemców pisali, że to jest wojna, ale to Niemcy do Polaków. I to jest fakt. W związku z tym takie wypowiedzi mnie po prostu zwyczajnie irytują. I to jest jakby brak tej właśnie świadomości.
Dobrze, panie przewodniczący, ja mam pytanie o to, czy ta sytuacja, ona zachwieje równowagą, jeśli możemy mówić o jakiejś równowadze na rynku medialnym?
No panie redaktorze, proszę spojrzeć na kwestię własności, jeżeli tak mówimy. Ponad 90% wydawców gazet w Polsce są to wydawcy z kapitałem zagranicznym. W związku z tym tutaj nie ma kłopotu ze strony SLD, ze strony opozycji. W moim przekonaniu to jest naturalna rzecz, że tak potężny koncern jak PKN Orlen może sobie pozwolić na wykup gazety, wydawcy do tego, żeby choćby zmniejszyć koszty na przykład na wydawanie reklam. Łatwiej jest przez własne media docierać do klientów, do sprzedawców.
Coś przewrotne.
Dobrze.
No ja rozumiem, bo dla was wszystko jest przewrotne, to co jest na rzecz Polaków i Polski.
To ja mam pytanie w takim razie do Sławomira Kotylaka, który no zawodowo związany jest z Urzędem Marszałkowskim, oczywiście reprezentuje Koalicję Obywatelską, a Urząd Marszałkowski bardzo wiele reklam zleca Gazecie Lubuskiej.
I sam wydaje gazetę, proszę zobaczyć.
To jest tak, to jest odrębna kwestia. No. Ale jeśli mówimy o regionie, tak? Natomiast pytam o Gazetę Lubuską, przecież zlecacie tam państwo reklamy, czy teraz przestaniecie zlecać reklamy w Gazecie Lubuskiej? Jak pan ocenia tę sytuację tutaj przez pryzmat naszego rynku lubuskiego?
Zacznę może od sprostowania, bo już padło w przestrzeni publicznej, zostałem wydawcą jakiejś gazety. Nie, panie Piotrze, nie wydaję żadnej gazety.
Powiedziałem Urząd Marszałkowski.
Nie, że wydajesz gazetę.
Urząd Marszałkowski.
Trzeba wiedzieć, co się mówi. Ale wracając do meritum. Szanowni państwo, jest coś takiego jak dywersyfikacja działalności i teraz będę wypowiadał się czysto apolitycznie. Oczywiście można dyskutować o tym, czy dywersyfikacja działalności w przypadku akurat koncernu naftowego w obszarze prasy jest słusznym kierunkiem. Pozostawiam to bez odpowiedzi. Natomiast co innego, jeżeli mówimy tutaj o kwestii podnoszonej przez Prawo i Sprawiedliwość, że problemem naszego rynku wydawniczego jest to, że właściciele nie są kapitałowo powiązani z Polską. No to ja mam takie pytanie. Czy gdyby to było kapitałowo powiązane z San Escobarem, to byłoby dobrze? Co jest złego w posiadaniu kapitału zagranicznego? Przez 20 kilka lat od transformacji systemowej nakłanialiśmy różne kraje do tego, żeby inwestowały w naszą gospodarkę. I teraz po 30 latach nagle słyszę, że jeżeli kapitał jest niemiecki, to jest zły. I to jest tylko i wyłącznie bełkot na potrzeby bieżącej polityki.
No wie pan co, Niemcy tak mają swoje interesy. To, panie Sławomirze, przepraszam.
Większością poczytnych dziennikarzy.
Panie dyrektorze,
tym kraju,
muszę zapytać.
Tylko po to, żeby móc przekazywać to, co dzisiaj możemy obserwować w telewizji publicznej.
Panie dyrektorze, przepraszam. Czy Niemcy nie mają swoich interesów? I czy na przykład, hipotetycznie, realizując wielką inwestycję z Federacją Rosyjską pod tytułem Nord Stream 2, nie mogą za pomocą swoich gazet w Polsce wpływać na polską opinię publiczną, żeby na przykład tego niedźwiedzia ze wschodu, a troszeczkę ocieplić jego wizerunek, a trochę znieczulić, a trochę pokazać, że może jest to ekonomicznie uzasadnione. I właśnie w ten sposób,
czy pan redaktor,
po to są media.
Tego typu publikacje w naszej prasie? Bo ja szczerze powiedziawszy ze świecą szukać.
Wie pan co, powstała pierwsza powstała jakimś cudem powstała pierwsza nitka Nord Stream i nikt nie protestował. Jakimś cudem powstała pierwsza nitka Nord Stream i w jakich okolicznościach i w jakiej rzeczywistości medialnej?
Oczywiście, że była informacja o tym, że powstaje, ale nie spotkałem się z jakąś agitacją czy też podkorowym przekazem, który wskazywał na uzasadnione korzyści płynące dla Polski.
No bo to są rzeczy, które tak jak pan powiedział.
Pan redaktor próbuje to zainsynuować. Ale wracając do tego, co pan redaktor insynuuje, w związku z tym moje pytanie, skoro widzimy i dostrzegamy po stronie PiS-u takie argumenty, że to jest niezbędne z polskiego stanu, z punktu widzenia polskiego stanu rzeczy, no to ja mam pytanie, dlaczego rząd polski nie zacznie ekspansji na zachód, nie zacznie wykupywać tamtejszych poczytnych dzienników. Orlen, jak się nie mylę, bardzo dobrze zainwestował.
Panowie, czas nas goni. Piotr,
dywersyfikacji, o której pan dyrektor powiedział.
To jednym zdaniem, panie profesorze.
I KGHM w ramach dywersyfikacji kupował maseczki, które są do niczego.
No dobrze, odchodzimy jednak od tematu. Przepraszam. Piotr Szymański, Konfederacja, oddaje głos przedstawiciel Konfederacji.
Panie profesorze, celowo postawiłem tam kropkę, nie rozwijając się nad niezasadnością tego.
Bardzo proszę, pozwólmy.
Jedno zdanie, jeżeli można. To Viktor Orbán jeździ autobusami, a Urząd Marszałkowski w dobie pandemii kupuje dla każdego z marszałków.
I już każdy z panów na marginesie tego tematu. Panowie, kiedy mówimy wszyscy naraz, nikt nas nie rozumie. Bardzo proszę, pan Piotr Szymański, Konfederacja.
Cóż, mimo że ja jestem tutaj przedstawicielem opozycji, jestem skłonny tutaj stanąć jednak po stronie przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości i również przyznać, że jest to bardzo dobry krok w związku z tym, że no, że jednak 80% tych polskich tytułów będzie jednak w rękach Polaków, niezależnie od tego, kto będzie w danym momencie rządził. Rząd będzie miał polski kontrolę nad spółkami Skarbu Państwa i jest to zdecydowanie korzystna sytuacja dla informacji w naszym kraju, ponieważ no, nie jest to zdrowa zasada, żeby aż tak wielka część tego rynku medialnego była w rękach no, naszego sojusznika, sąsiada, ale jednak państwa obcego, które może w tych dziennikach przemycać różne treści, które miałyby służyć realizacji ich interesom i ich polityce. Więc tutaj jako przedstawiciel Ruchu Narodowego zdecydowanie będę popierał taką decyzję ze strony obozu rządzącego.
A jeszcze należy wykupić wszystkich producentów dobrze. Wody.
Przejdźmy w takim razie do pana Łukasza Poryckiego.
To jest też no,
panie Łukasza Poryckiego. Nie, panie Łukaszu, ja mam... Panie marszałku, kochany, ja mam takie pytanie, jeśli można. Mamy sytuację na przykład w USA, w Stanach Zjednoczonych, gdzie mimo tego, że nie wiem, że zmienia się władza, choć oczywiście czekamy jeszcze na oficjalne rozstrzygnięcia, to na przykład w sprawie Nord Stream 2, w sprawie obecności Amerykanów w Europie, w Polsce, w no, innych kwestiach, które polskiego punktu widzenia akurat co ważne, tam jest jakieś takie dziwne porozumienie. I republikanie, i demokraci dochodzą do porozumienia, mimo tego, że się zmienia władza. Czy przypadkiem w kontekście ruchów dotyczących posiadania, jak rozumiem, pakietu większościowego, czy bycie właścicielem tych spółek po stronie polskiego kapitału nie powinno być ponownie? To powiedział profesor Liberacki. Być może za 3 lata zmieni się władza w Polsce. Te gazety, oczywiście mówimy cały czas o niezależności prasy. Mówimy oczywiście o pewnej optyce, tak? Nikt nie będzie dziennikarzowi podsyłał tekstów do publikacji, tylko są ludzie o takiej albo innej optyce, ale nadal to będzie polski kapitał. I czy to nie jest wartością?
Dokładnie tak.
Panie redaktorze, no nie może być tak, że pan wspomniał obecność wojsk amerykańskich. No z tego, co wiem, to kongres chyba przyblokował przesunięcia wojsk amerykańskich z Niemiec do Polski, ale to jest a propos tej zgodności w Stanach Zjednoczonych. Pan prezes Obajtek chce się wykazać i zrobił to bardzo dobrze, ponieważ już szepczą tutaj rozmówcy z obozu władzy, że Obajtek to jest przyszły premier i ma zastąpić Mateusza Morawieckiego na stanowisku premiera rządu RP, więc w związku z tym chciał się wykazać. Dlaczego się PiS na to zdecydował? No, jest zapewne zafascynowany tą skutecznością Viktora Orbana, któremu na Węgrzech w sposób analogiczny udało się niemal zupełnie zdławić wolność mediów, podporządkowując je w bezpośredniej woli rządzących. Tam są przykłady kilku poczytnych gazet, które jak tylko pisały negatywne teksty o partii Fideszu, Wiktorze Orbanie, zostały zamknięte i po roku otwarte, gdzie już kapitał był spółek Skarbu Państwa Węgier. Także trzeba na to też spojrzeć. O niezależności, no to widzimy, jak wygląda TVP, PiS. W związku z tym, no tutaj o niezależności nie chciałbym rozmawiać. Każdy ma swoje odczucie na ten temat. Publiczne. Natomiast rzeczywiście, jeżeli mamy prowadzić ekspansję, bo teraz tak to się nazywa, to proponuję zarząd PKN Orlen, KGHM, Polska Miedź, PGE, wykupić pakiet kontrolny Frankfurter Allgemeine Zeitung, który krytycznie pisze o rządzących, i wtedy w poczytnej gazecie w Europie będzie głos Polski słyszalny lepiej i sprawy
Polski. New York Times.
Karol Zieleński.
O, ale nie, skupmy się na Europie. Skupmy się na Europie.
Ja myślę, że
bardzo proszę, że panowie. Dobrze, pan Piotr Barczak, przepraszam, bo nie usłyszałem, co pan powiedział.
Myślę, że wystarczy, rozumiem, wykupić Region, gazetę wydawaną przez Urząd Marszałkowski, na której co na drugiej stronie jest zdjęcie pana marszałek, i wtedy będzie super. Wtedy będzie wszystko dobrze.
Sprostować. Jeżeli pan trzymał w ręku Region w ciągu ostatnich 2 lat, to bardzo gratuluję, ale był to była to gazeta archiwalna. W związku z tym jest to jako dodatek.
Karol Zieleński, dyrektor gabinetu wojewody Lubuskiego. Panie dyrektorze, bardzo proszę o...
Zielonogórskim i kolejnym milionem.
Przepraszam panowie, tak jak powiedziałem, jeśli mówimy naraz, nikt nas nie słyszy, a teraz pan Karol Zieleński, też optyka na te kwestie dotyczące wykupu Polska Presa przez PKN Orlen.
Tak, to tutaj panowie prześcigają się w tym, czyja jest prasa. Urząd Marszałkowski też wydaje teraz w przyszłorocznym budżecie, macie panowie, jeżeli dobrze pamiętam, 900 tysięcy zapisane na Lubuskie Centrum Informacji, które działa w sferze wirtualnej, jest zbyt jednoznaczne, tak? Takie trochę orbanowskie, jeżeli pan Łukasz Porycki lubi takie...
No to jej transmisje z VTB są polityczne.
Okej. Już dziękujemy. Apeluję tak też
do panu, jest to 2 miliardy na TVP.
Dobrze, pozwólmy dokończyć.
Oczywiście, proszę.
No jeżeli chodzi o skalę, to troszeczkę za dużo, tak? Bo tutaj jest 2 miliardy na cały kraj, na rozwój także tutaj tych mediów regionalnych, wiele stacji, nie tylko jeden kanał.
No w tym Radio Zachód przecież.
Ale wracając do inwestycji Orlenu.
Bardzo
pozytywnie,
proszę.
Ja oceniam jednoznacznie pozytywnie ruch wykonany przez zarząd Orlenu. Orlen dywersyfikuje swoje źródła dochodu. Ma wyraźną strategię rozwoju spółki. Spółka należy do Skarbu Państwa, czyli jest to polski kapitał. Weźcie panowie pod uwagę, że tutaj zmienia się też mocno popyt na paliwa. To będzie spadało. Wprowadzamy teraz samochody hybrydowe, elektryczne. Te paliwa kopalne nie będą już tak mocno determinowały przychodów. Natomiast zawsze należy kupować, kapitał ma narodowość, apeluję, żebyśmy wszyscy kupowali polskie produkty od polskich producentów w polskich sklepach. To nam się wszystkim wyraźnie opłaci.
No w niemieckiej prasie po jedną z konkluzji, o jeśli można użyć tego magicznego słowa, czy może jakiegoś podsumowania, bardzo często pojawiały się takie zdania, że Niemcy poszły na kompromis, dlatego że im się po prostu opłaca handlować z Polską i Polska jest bardzo ważnym rynkiem i myślę, że o tym trzeba pamiętać. Panowie, nie mamy już czasu. Ja pozostanę przy panu dyrektorze, a chcę zapytać, bo uruchomiono szpital tymczasowy w województwie lubuskim. Panie dyrektorze, jak w tej chwili wygląda sytuacja szpitala tymczasowego?
Pytanie do mnie? Czy...
Nie, do pana dyrektora Karola Zieleńskiego.
Do sami dyrektorzy.
Czy się słyszymy, panie dyrektorze? Halo, halo?
To może ja odpowiem.
Słyszymy bo się, chociaż...
Słyszymy
panie
się.
Dyrektorze,
nie, przepraszam.
16 osób. Przepraszam.
Słyszymy się, aczkolwiek był troszeczkę, mieliśmy taki efekt akwarium. Technologia idzie do przodu nie tak szybko, jakbyśmy chcieli. Szpital tymczasowy, tak, w poniedziałek otworzyliśmy. Jest to współpraca, myślę, wszystkich lubuszan, element współpracy wojewody, pani marszałek. To się może zdarzać częściej, ale to też jednoznacznie. Uruchomienie, utworzenie szpitala tymczasowego nie jest kwestią polityki, jest kwestią bezpieczeństwa mieszkańców. Mamy nowoczesny szpital, mamy najnowocześniejsze urządzenia dla pacjentów w Lubuskim. Rząd przeznaczył na to 30 milionów złotych z budżetu na to, żeby szybciej zakończyć pracę w powstającym Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Dodatkowe 23 miliony złotych na wyposażenie. Szpital funkcjonuje, na chwilę obecną mamy tam 25 pacjentów i myślę, że to będzie główny szpital, który będzie zabezpieczał Lubuszan przed koronawirusem.
No to jeszcze 30 sekund dla... Przepraszam, 30 sekund, czy nie, przepraszam, przepraszam, panie Sławomirze, naprawdę, proszę mi nie wchodzić w słowo, dlatego że ja dziś pytam o... Chcę zapytać pana Łukasza Poryckiego jeszcze jako przedstawiciela zarządu województwa, także o cenę. Bardzo proszę, 30 sekund.
Szpital w miejscu, w tym, którym jest, to jest słuszna decyzja. Widzimy, gdzie indziej powstają szpitale, z tym są problemy. Koszty są ogromne. Tu szpital był gotowy. Trzeba było go tylko wyposażyć i dokończyć niektóre elementy wykończenia. To dzięki wspólnej, podkreślę to również, współpracy, dobrej współpracy wojewody i urzędu, urzędu zarządu samorządu województwa lubuskiego przyniosło efekt. Na chwilę obecną mamy 25 pacjentów na tę chwilę.
Także, tak. Mhm.
Także to pokazuje, że jest jeszcze duży potencjał. Mam nadzieję, że nigdy nie zostanie wykorzystany, aby tych pacjentów było jak najmniej. Natomiast sprzęt, który tam jest, jest najwyższej jakości.
Także, żeby w części ten sprzęt pozostał ten, który się przyda po prostu w szpitalu.
Oczywiście.
W Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Dobrze. Panowie, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Piotr Barczak, Prawo i Sprawiedliwość, Sławomir Kotyla, Koalicja Obywatelska, profesor Bogusław Liberacki, Lewica, Łukasz Borycki, Polskie Stronnictwo Ludowe, Piotr Szymański, Konfederacja, Karol Zieleński, dyrektor gabinetu wojewody lubuskiego. Bardzo dziękuję, panie dyrektorze. Janusz Życzkowski, kłaniam się. Pięknie program zrealizował Paweł Kotarba oraz Andrzej Pijanowski. Do usłyszenia.